o późnej porze. Audycja radiowa nadawana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo na częstotliwości FM 98,5. W każdą niedzielę od godziny 21.30 do 23.00. W programie tematy społeczno-patriotyczne i religijne. Słuchać nas można w internecie, na żywo. Audycja z ostatniego tygodnia i z archiwum. Na stronie internetowej www.radiopóźnejporze.com bez znaków interpunkcyjnych. Zapraszamy do współtworzenia audycji. Telefon 519 886 9878 na żywo. Życzymy przyjemnego odbioru. Proszę Państwa, witamy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, myślę, że nie wszyscy z Państwa oglądają Oscary, bo to już jest teraz czas, tam pokaz mody. Ludzie lubią oglądać tego typu obrazki. My nie oglądamy, drodzy Państwo, jesteśmy z Państwem, kto z Państwem jest razem z nami, też się bardzo cieszymy. Witam Państwa ze studia radiowego
o późnej porze. Szczęść Boże, ksiądz Piotr Machnacki.
Jan Mazur, dobry wieczór. Irek, zaczęły się Oscary, to ja może taką ciekawostkę opowiem. Kiedyś obliczono, że jeden z lepszych reżyserów amerykańskich, aby zarobić $1,000,000, musi pracować 1 dzień i 5 minut. A dla przykładu robotnik, który w Polsce ma najniższą stawkę, musi pracować tylko 240 lat na ten milion.
No nie wiem, jak film można zrobić w jeden dzień.
Nie, żeby zarobić.
Zarobić się już jak zrobił.
Ten reżyser to jest ten Spielberg?
Spielberg.
Tak, Spielberg. On zarabiał zarabiał 250 milionów rocznie. Czyli na milion musi pracować jeden dzień chyba i tam obliczyli 5 minut czy 10 minut.
No ale to talent, ale to koneksje, ale to pochodzenie, ale to sława, to wszystko to się liczy.
Ale to jest ciekawe, a robotnik polski, który ciężko pracuje gdzieś tam przy maszynie na assembly line, 240 lat.
I się jeszcze cieszy, gdy ma tę pracę.
No oczywiście.
Drodzy Państwo, na początek nasze perły. Oto pierwsza z nich. Kiedyś fragment tylko zagraliśmy, dzisiaj zgrałem właściwie ścieżkę dźwiękową z wywiadem z Maciejem Wróblewskim, najnowsze jego płyty, oto jeden z jego najnowszych utworów.
Dobrze czy źle, ale swój wóz ciągnąłem i żyłem tak, jak się powinno żyć. Dobrze czy źle, ale swój wóz ciągnąłem i żyłem tak, jak się powinno żyć. Rozróżniam też, co święte, a co podłe. Za to prostą drogę i nie chcę szukać żadnych innych dróg. I jedną mam, lecz za to prostą drogę i nie chcę szukać żadnych innych dróg. się powinno żyć.
Maciej Wróblewski. No po takiej pięknej piosence to jest tylko ksiądz Piotr. Prosimy, księże Piotr.
Oczywiście, no, jest Wielki Post, nie można inaczej. Pani Ireneuszu, posypał pan sobie głowę popiołem?
Oczywiście i to fiolę popielcową, nie dzisiaj.
No nie dzisiaj, tak. A pan Janek posypany
też,
jest?
Też.
Świadka Irka widział, byłem w kościele.
No, ale to, myślę, że większość naszych słuchaczy też ma posypane głowy popiołem.
Może ja przypomnę, że pamiętam w Polsce te 26 lat temu ostatni raz właśnie jak byłem na Wielką Środę w kościele, to myśmy wszyscy klęczeli wzdłuż kościoła, to była taka tradycja u nas.
Tak, tak.
Wierni klęczeli, a ksiądz szedł i sypał popiołem nam
głowę.
No
to jest troszkę inna tradycja, ponieważ tak się robi się znak krzyża na czole w tradycji ksiądz, naszej tutaj kanadyjskiej.
A tam sypał.
W Polsce zawsze było posypywanie czoła, posypcie głowy popiołem. Tak. A tu jest taki duży się krzyż robi. I zauważyłem, że wszyscy są dumni z tego krzyża i potem noszą cały dzień. A ja, że tak powiem, tak się też troszeczkę znęcam, bo no, mam 3 szkoły, no i tam 2 msze, 3 msze świętą, to prawie 2000 dzieci. No i te dzieci wszystkie potem wychodzą po tej mszy świętej z takimi dużymi czarnymi krzyżami, no z pryncypałem, z nauczycielami na czele. I to jest naprawdę taki znak piękny. No ale tak żartobliwie, no ludzie czasami tak narzekają, przychodzą do kościoła i znowu temu kościołowi na tacy trzeba dać i dawać i dawać i dawać. A to jest jeden z niewielu dzień, kiedy kościół daje. Co prawda popiół, ale ludzie się cieszą, że otrzymują za darmo. No i dziękujemy za, panie Janku, za te piękne takie telefony, które tutaj otrzymujemy i pan otrzymuje. Słuchacze dzwonią z poparciem, z uśmiechem, z jakąś refleksją i bardzo dobrze. Ja ostatnio to słyszałem, takie bardzo pozytywne zdanie tutaj. No, chwalimy się wzajemnie, no, niech ktoś nas chwali. Tutaj o refleksjach pana Janka, że pan Janek wyrasta tutaj na pierwszego apologetę w tym naszym Trójmieście, no nie tylko programie, ale Trójmieście, Waterloo, Kitchener, Cambridge. Co znaczy apologeta? To jest ten, który szpera po tych wszystkich telewizjach, onetach, komputerach i wynajduje takie teksty, które szkalują wiarę katolicką, kościół, papieża, biskupów, kapłanów, nauczanie chrześcijańskie. No i pan Janek tutaj zbiera jakoś tak do kupy to wszystko i broni kościoła.
Żeby była tradycja, to jest dzisiaj także mam.
To jest apologeta. No właśnie, a to jest taka mała refleksja. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa kościół był apologetyczny, czyli kościół bronił się przed sektami, przed judaizmem, przed różnymi herezjami i stworzył taką grupę apologetów, bardzo mądrych, wykształconych ludzi, teologów, którzy bronili od strony teologicznej wiary katolickiej. A pan Janek tutaj, używając swoich talentów i swojego zakochania się w Biblii, szuka takich argumentów, żeby bronić Kościoła i wiary katolickiej. Także, panie Janku, to są nie tylko moje słowa pochwały, ktoś to powiedział, ja tylko to powtarzam.
Janek, żeby podtrzymać temat, dzisiaj na równi z tobą wystąpi profesor Jaruszyński, również broni Kościoła po ostatnim liście arcybiskupa Michalika. I proszę państwa, mocno krytykowany.
Wszyscy musimy bronić naszego Kościoła, to jest nasz Kościół. My jesteśmy Kościołem.
Powtarzam,
co tydzień. My.
I zawsze bronimy, ale z radością i z uśmiechem, ponieważ nasza wiara nie może być wiarą umarłych, jakąś smutną. Zawsze z radością, z uśmiechem, ale mamy wiedzieć, kogo bronimy, samego Jezusa Chrystusa i o co walczymy. I to jest bardzo ważne. A jestem takim pod wrażeniem jeszcze, ponieważ też się tak podzielę taką moją refleksją. Co miesiąc mam spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania. To zawsze jest to miło, gdy cały Kościół jest pełny młodzieży, która słucha, i ich rodziców. Także mamy zawsze mszę świętą i po mszy świętej jeszcze jest właśnie takie przygotowanie do bierzmowania i są różne formy tego przygotowania. Jest jakiś film z wykładem na temat bierzmowania, nasze nauczanie, jakaś piosenka. I dzisiaj też zaprosiłem naszego kleryka, Davida Reisela, którym jak słucha nas tutaj, wracając do swojego seminarium St. Augustine do Toronto, to pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej, David. I właśnie ten nasz kleryk, no będąc młodym człowiekiem, od razu złapał kontakt z tą młodzieżą, opowiadając o swojej przygodzie z powołaniem. Jak Pan Jezus go powołał do tego, żeby zostać kapłanem. No, jeszcze nie został, ale żeby pójść do seminarium i wybrać tę drogę. I proszę Państwa, ten temat powołania, zostania kapłanem, wejście na drogę, czyli pozostawienia innych powołań, małżeństwa, rodziny i tak dalej, i wejście na drogę powołania i zostanie klerykiem, potem kapłanem, jest tematem niezwykle frapującym i cały Kościół był niesamowicie zasłuchany, jak miał takiego świadka mówiącego o pięknie powołania do kapłaństwa. Stałem tak z tyłu i naprawdę byłem bardzo dumny i bardzo zadowolony. A Dawid to robił, no, naprawdę z wielką klasą.
Pochodzi z takiej rodziny, że nie musiałby się martwić o przyszłość, a jednak wybrał taką drogę.
On był już, kończył właściwie studia, uniwersytet. On zresztą był naszym gościem w radiu, opowiadał o swoim powołaniu, prawie inżynierem. No ale to nie dawało mu spokoju cały czas. Mi to nie jest moja droga, to ja nie będę szczęśliwy. Dzisiaj też powiedział, chcę być szczęśliwy. I będę szczęśliwy, jeżeli wysłucham głosu powołania. I teraz jest naprawdę człowiekiem bardzo szczęśliwym i to, co mówi, jeżeli ma taką możliwość wypowiadania się przed jakimś audytorium, to widać no, takie iskrzenie w oczach. I rzeczywiście tym swoim świadectwem pociąga innych. No i daj Boże, no mamy dwóch kleryków, no daj Boże, że może jakaś dziewczyna zostanie pociągnięta i pójdzie do zakonu, no bo tego strasznie brakuje w naszym środowisku, w naszej diecezji i chyba w Kanadzie powołań, pięknych powołań do stanu życia konsekrowanego. To jest bardzo potrzebne. Jest tyle pięknych dziewcząt, mają piękne serca, ale jakoś no brak tych powołań jest do zgromadzeń zakonnych. Proszę Państwa, ale to są takie tak zwane glossy. Miałem takiego profesora od homiletyki, który mówi, że chłopcy, jak się zwracał do nas, do kleryków, kazania trzeba mówić, głosić Słowo Boże, ale też trzeba używać tak zwanych gloss, czyli przed kazaniem mówić kilka różnych wiadomości, które związane są z życiem, z rzeczywistością tu i teraz i na zakończenie też. I to była taka glossa. A czasami te glossy są bardziej interesujące od właściwych tematów. No ale proszę Państwa, trzeba mówić o Wielkim Poście, ponieważ Wielki Post się rozpoczął poprzez posypanie głowy popiołem i mszą świętą w środę popielcową. Proszę Państwa, człowiek jako istota myśląca ma obowiązek refleksji i wybierania. I człowiek wybiera dobro albo zło. Wybiera piękno lub niestety brzydotę. Opowiada się za Bogiem lub świadomie jest przeciw niemu, czyli chce naśladować w swoim życiu anioła zła, czyli szatana. Wiemy też, że wybory muszą być potwierdzone, bo natura człowieka jest słaba. Poeta Libert powie, uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Proszę Państwa, Ewangelia według świętego Łukasza, która jest tak bardzo aktualna w tym czasie Wielkiego Postu i nawet zachęcam do tego, żeby każdego dnia przeczytać jeden rozdział tej Ewangelii. Mamy 40 dni Wielkiego Postu, to jest bardzo dobrze przeczytać całą Ewangelię według świętego Łukasza. I ta Ewangelia traktuje o wyborach, których dokonuje Jezus, będąc kuszonym przez szatana. Są to pokusy chleba, władzy, sławy, a więc takie pokusy, które niepokoją każdego człowieka. Jak dobrze wiemy, niejednego człowieka uwiodła pokusa chleba, przemieniona w chciwość, bądź władzy, przemieniona w totalitaryzm czy terroryzm, bądź sławy, przemianowana w jałowy egoizm. Uwiodła i niestety zniszczyła. Człowiek stał się łupem szatana. Drodzy Państwo, jak radzić sobie z tymi pokusami, które niczym natrętne insekty pragną zniewolić nasz umysł, opanować serce i unicestwić wolną wolę? I tu może taka glossa. Dzisiaj, mówiąc o pierwszym czytaniu, jest mowa o stworzeniu, potem jest o powodzi, potem o barce Noego. No, mówiliśmy, że Pan Bóg wszystko, co stworzył, było dobre. Stworzył niebo, było dobre. Ziemię, było dobre. Stworzył zwierzęta, były dobre. Stworzył na końcu człowieka i to było bardzo dobre. No, ale taka uwaga. Jak byłem w Indiach, były tam te komarzyska, komarzyce, różne insekty, moskity. No, czy stworzenie tych moskitów było bardzo dobre? No, ale taka glossa. Drodzy Państwo, odpowiedź na to wcześniej zadane pytanie jest jedno. Bo i wybór jest jeden. Zawsze trzeba być po stronie Boga. I Jezus był niewzruszenie po stronie Boga, Ojca. I na tym wyborze opiera się Jezusowa walka z siłami szatańskimi. Zwycięska walka. Pan Jezus postanowił być na pustyni. Pustynia jest takim synonimem wewnętrznego zmagania się ze sobą. Na pustyni no nie ma wiele rzeczy, które rozpraszają człowieka. Jest piasek, jest słońce, jest gorąco, niewygoda, mówiąc bardzo lapidarnie. I człowiek pozostaje sam. Gdy pozostaje sam i brakuje mu tych przyjemności tego świata, zwraca się chętniej do swojego Stwórcy. I tak też było z Jezusem, który poszedł na 40 dni, jak czytamy w Piśmie Świętym, na pustynię. Przyjrzyjmy się tej walce z pokusami, której nawet umiłowanemu Synowi Boga nie oszczędzono. Drodzy Państwo, pokusa chleba. Pierwsza pokusa zaczyna się wraz z głodem. Szatan zachęca Jezusa, by wykorzystał swoją moc do zaspokojenia głodu. W głodzie chodzi o życie. Aby żyć, człowiek potrzebuje chleba, pożywienia. Bez chleba życie człowieka wcześniej czy później musi zgasnąć. Co powinien i może człowiek zrobić dla podtrzymania swojego życia? Czy to życie, które potrzebuje chleba i od nas zależy, ma wartość absolutną, usprawiedliwiającą każdy czyn? Czy można skoncentrować wszystkie środki i całą uwagę na tym, by zaspokajać swoje potrzeby życiowe? Jezus mówi, że nie samym chlebem żyje człowiek, ponieważ posiada on inne życie, a przewyższa ono to życie, które jest uzależnione od chleba. To inne życie polega na bezwarunkowym związaniu się z Bogiem. Poczucie własnej wartości człowiek powinien upatrywać nie w mieć, lecz raczej w być. Poczucie bezpieczeństwa i gwarancje na przyszłość dadzą człowiekowi nie zapasy dóbr i różne polisy ubezpieczeniowe, lecz przede wszystkim zaufanie Bożej opatrzności i oddanie się Bożej miłości. A powściągliwość w posiadaniu nie musi wcale oznaczać jakiejś nędzy materialnej, intelektualnej. Nie o to chodzi, wręcz przeciwnie. Wszak co innego jest ubóstwo duchowe, a co innego duch ubóstwa. Kto wie, może właśnie dopiero ten duch ubóstwa w połączeniu z zewnętrzną powściągliwością pozwoli nam odkryć i wykorzystać bogate zasoby dóbr wewnętrznych, na które teraz nie mamy czasu, pochłonięci troską o dobra materialne. Czyli mieć trzeba, należy mieć nawet dużo rzeczy, ale pytanie jest, co z tym zrobimy, jak administrujemy te dobra, które zdobyliśmy. Przez wodospad Niagara przelewają się miliony litrów wody na sekundę, ale nie da się z niego zaczerpnąć ani szklanki. Źródełko sączy wodę cienką, stróżką i to aż nadto wystarczy, by ugasić pragnienie. Teraz zaprasza, by zbliżyć się do niego ustami i pić powoli. kolejna pokusa. Pokusa, o której my tutaj mówimy bardzo często na falach radia o późnej porze, pokusa władzy. Gdy komentujemy i użyczamy głosu różnym profesorom, różnym mędrcom, często mówimy o tej pokusie władzy, która wręcz zniewala wiele istot ludzkich i zupełne głupstwa czynią, raniąc ludzi, zabijając ludzi. I ta druga pokusa, proszę Państwa, zaczyna się z innego krańca człowieczych możliwości. Nie dosięga człowieka, który walczy o minimum potrzebne do życia, ale człowieka, który zbyt wysoko mierzy ponad własną miarę i chce panować nad światem. W naszych audycjach często mówimy o postawach ludzi rządnych władzy w imię jakichś izmów, czyli faszyzmu, komunizmu, liberalizmu, libertynizmu, globalizmu. Te wszystkie izmy, proszę Państwa, to należałoby odrzucić, bo to nigdy nic pozytywnego. Wchodzi tu w grę fascynacja siłą, władzą, możliwie nieograniczoną. Władzą dla samej władzy. Wyłącznie poszukiwanie władzy kłóci się z uznaniem panowania Boga. Proszę Państwa, gdy człowiek siada na tronie boskim, mówiąc, to ja jestem Bogiem, no to coś tu jest nie tak. Ten Bóg często jest niepotrzebny i jedni pseudo-mądrzy wyrokują, Bóg umarł, Bóg nie istnieje. Ale przecież to nieprawda. I dzisiaj, gdy też wielokrotnie mówiliśmy w naszych audycjach, niektórzy wielcy ludzie, ludzie wielkiego ducha próbują intronizować Chrystusa na króla z konsekwencjami społecznymi i politycznymi, to ta inicjatywa spotyka się z niesamowitym oporem. Trudno i w dzisiejszych czasach intronizować Boga, intronizować Jezusa Chrystusa, żeby On był na pierwszym miejscu, a nie człowiek, w imię właśnie tego iluminizmu, który zapanował już 200 lat temu w umysłach zachodniego człowieka. Bogu i Jego priorytetowi przeciwstawia się własną wolę dominacji, która oznacza pokłon szatanowi. Władzę, która sprzeciwia się Bogu, poczytuje za najwyższą wartość. Drodzy Państwo, pokusa władzy przejawia się w najrozmaitszych formach i najróżniejszych poziomach. Ja umiem decydować, to moje słowo, moja wola są obowiązujące. Rozporządzam ludźmi i rzeczami. Szukać takiej władzy i znajdować w niej samej upodobanie, to tyle, co służyć, no właśnie, duchowi zła, szatanowi. Bo szatan to nieposłuszeństwo, tak to jest z greckiego tłumaczenia. Jezus przeciwstawia takiej służbie adorację Boga, uznanie Go za jedynego Pana. Tylko Bóg jest Panem i Jego wola się liczy. Człowiek nie powinien aspirować do zajęcia miejsca samego Boga. A jednak, a jaki jest w dzisiejszym świecie? Czy przypadkiem człowiek nie postawił siebie na miejscu Boga i sam siebie nazwał Bogiem? W ciągu kilkudziesięciu zaledwie lat niektóre narody, które były chrześcijańskie, żyły życiem sakramentalnym, wylewały tysiące gorliwych kapłanów, misjonarzy, budowały swe państwa, wzorując się kategoriami ewangelicznymi, stały się niestety kompletnie pogańskie. Popatrzmy na Francję, na Belgię, na Holandię, co się dzieje z Niemcami, no ale i z tak zwanymi katolickimi krajami też nie jest najlepiej w Europie. No już nie mówię o naszym podwórku tutaj w Ameryce. I co jest straszne, narody te nie tylko odchodzą od katolicyzmu, ale tracą całkowitą potrzebę Boga i co za tym idzie, potrzebę zbawienia. Jak powiedział August Kont, dla wielu ludzi Bóg odszedł, nie pozostawiając żadnych śladów. I to jest straszne. Kolejna, trzecia i ostatnia pokusa, pokusa sławy. Szatan mówi, skoro wyszedłeś, wyrzekłeś się życia i władzy ludzkiej i stawiasz Boga ponad wszystko, bądź więc konsekwentny i weź Go za słowo. On obiecał opiekę nad tobą. Sprawdź to. Drodzy Państwo, i tutaj sens próby zostaje odwrócony. Jest to forma zuchwalstwa. My powinniśmy mieć pełne zaufanie do pomocy i opieki Bożej, ale nie możemy poddawać Boga próbie i szantażować Go. Właściwy stosunek do Boga wymaga, abyśmy czynili to, co leży w naszej mocy i pozwalali Bogu czynić to, co On chce czynić dla nas. Zaufanie Bogu nie oznacza lenistwa ani lekkomyślności. Powinniśmy rozumnie wykorzystywać nasze talenty i możliwości twórcze. Z zaufaniem do Boga powinna się łączyć odpowiedzialność przed Nim. Drodzy Państwo, chrześcijanin oznacza człowieka pragnącego podążać za Chrystusem, naśladować Go. I podsumujmy naszą refleksję. Jaki jest Jezus w momentach kuszenia przez szatana, przez złego ducha, tego kusiciela, który jest od samego początku? Jezus jest bardzo zdecydowany i wierny, gdy chodzi o stosunek do swojego Ojca. Żadna pokusa nie może wzbudzić w Nim niepewności, ale może nam tylko pokazać, z jakim spokojem i stanowczością jest Jezus po stronie Ojca. Z taką stanowczością będzie szedł Jezus przez życie aż do męczeństwa na Golgocie. Rodzi się pytanie dla człowieka myślącego, poszukującego prawdziwych życiowych wartości i pragnącego żyć według jasnych wzorców. Jaki mam mieć stosunek do pokus, które niesie codzienność? Tych pokus, które docierają do nas z zewnątrz, przez media, telewizję, pracę, komputer, które są podszeptem dla naszego umysłu. Czy ulegam im, dając się nieść bezwiednie złu tego świata? Czy wręcz przeciwnie, próbuję w moim życiu tak mierzyć się z pokusami chleba, władzy i sławy, jak czynił to sam Jezus? Drodzy Państwo, czas Wielkiego Postu to podejmowanie intensywniejszej modlitwy, postu, ale także udzielanie jałmużny, bo to szczególne środki przeciwko szatanowi, który krąży jak lew ryczący, szukając kogo pożreć na wieki, nie oddać nigdy Bogu Ojcu. Także zachęcam, by nie wchodzić w pułapki pokus. Ze zwyciężania pokus wychodzimy z podniesioną głową. Pamiętamy, że Bóg potrzebuje naszych umysłów, charakterów, autorytetów, rąk, serc, także naszych doświadczeń popokusowych, by bronić innych przed pułapkami pokus. Powiedziałbym, że nie jest jeszcze wielkim grzechem znać pokusy. One czasami nas obezwładniają, ale wielkim grzechem jest pozostawić te pokusy same sobie, które obezwładnią człowieka, zniszczą, odetną od źródła łaski. I przecież jest tak łatwo tylko powiedzieć Panu Jezusowi, mam takie pokusy, one sprawiły, że zrobiłem to i tamto, zrobiłam to i tamto, i poprosić księdza o absolucję i sprawa skończona. I rozpoczynam nowe życie, zupełnie nowe życie. Nie zostawiajmy sobie na własność jakichś dziedzin życia grzesznych, pokusowych, bo one mogą być zarzewiem niepokoju, pokuszenia, ale także różnych decyzji związanych nawet z odebraniem sobie życia. Chrystus nie zostawia nigdy człowieka samemu sobie, nawet w momentach kuszenia. Chciejmy o tym pamiętać, zwłaszcza na progu Wielkiego Postu.
Moje wiersze to coraz częściej proste listy. To
Pana Boga. Już nie biegam jak dawniej za światem posplątanych, zdradliwych drogach. Już nie szukam za siódmą górą mojej wiedzy o szczęściu człowieka. Przez każdego z nas przecież przepływa najdziwniejszy tajemnic rzeka. Tyle cierni kaleczy nam nogi, tyle pytań języki nam wiąże. Mam nadzieję, że zanim upadnę, do twych kolan dobiegnąć zdążę. Że zapiszę najczulej jak umiem moją miłość do ziemi i ludzi, i że serce się moje nie darmo razem z wami o prawdę tak trudzi. Coraz częściej podnosi mnie z kolan zaufanie do Bożej harmonii. Kiedy strofa na przekór rozpaczy złotą struną ufności mi dzwoni. Wieczory jak sopran wysokie, zaplątane w radościach i trwogach. Kiedy piszę z zakątka Beskidu moje listy,
Maciej Rulewski. A teraz Janek Mazur.
Żeby nie było tylko o kościele, to może na początek parę zdań o sporcie. Wczoraj oglądałem i filmowałem finały Ligi Ontaryjskiej w narciarstwie alpejskim, slalomie gigancie. Zespół Jozo Wider, gdzie jeździ mój syn Paweł, zajął trzecie miejsce. Jozo Wider to jest klub z Collingwood. I po zawodach rozmawiałem z reprezentantem Kanady, który jeszcze dwa lata temu jeździł w Pucharze Świata, no ale obecnie jest reprezentantem Kanady w Pucharze North America, Południo i Cup South America. To latem jeżdżą tam zawodnicy w Południowej Ameryce. No i na moje pytanie, ilu zawodników jeździ na tych nartach z krajów Ameryki Południowej, powiedział mi none, żaden. Ani jednego zawodnika nie ma w Pucharze Ameryki Południowej, czyli tam mieszkańców Argentyny i Chile, bo tam są bardzo wysokie góry Andy, piękne warunki narciarskie, ale też wszystko dla turystów i zawodników z Europy, Kanady i Stanów Zjednoczonych. W zawodach Pucharu Ameryki Południowej nie ma ani jednego zawodnika z Ameryki Południowej. To jest taka ciekawostka. Ale ja nieraz rozmawiam ze studentami z Chin i z Indii, także się pytam o tą konkurencję narciarstwo w tych krajach. Co się okazuje? Podobnie jak w Ameryce Południowej, nikt nie jeździ na nartach, nie ma w ogóle wyciągów w Chinach, przecież tam mają Tybet, to samo Indie, przecież Kaszmir, śnieg, wysokie góry. Co ciekawe, nawet w sprzedaży w Chinach nie ma nart. Jest bardzo popularna jazda na łyżwach, ale narciarstwo zero. Także ciekawe to jest.
Janek, ale jak ogląda się Mistrzostwa Świata czy Olimpii, tam Chińczycy na tych...
Alpejskim?
na tych deskach, na tych takie karkołomne rzeczy? Skąd się ci zawodnicy biorą w takim razie?
No, może oni biorą udział w tych takich zawodach, co tam skażą na tych deskach, ale to nie jest narciarstwo alpejskie. Narciarstwo alpejskie to jest slalom gigant, slalom specjalny i bieg zjazdowy. To jest, bo jeszcze jest ten ski country, to tam. No, ale alpejskie to jest slalomy i ten bieg zjazdowy po polsku. W ogóle ich to nie interesuje i nie ma. Ani w Ameryce Południowej, Chiny i Indie.
Alpejskie, to musi być w Alpach.
No. Tak się nazywa, właśnie. No ale w Polsce Alp nie ma, jeździmy. Akurat teraz grupa kanadyjska jest, w Polsce jest olimpiada polonijna po raz drugi. Tu mi się przypomniało, akurat 2 lata temu w kościele w Zakopanem przyjmowałem komunię świętą przed posłem panem Płażyńskim świętej pamięci. Niestety, to już jest 2 lata temu, a podczas otwarcia tej olimpiady polonijnej, no przykro to jest, ale pamiętam, jak grupa z Kanady, znam te osoby, mają biznesy, nawet ich nieraz widzę tu w telewizji polonijnej, gwizdali, jak przemawiał w świętej pamięci prezydent Kaczyński. Najsilniejsza grupa była właśnie z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych. Stałem z tą grupą, bo reprezentowałem Kanadę. Ale powiedziałem, dlaczego gwizdacie? Oni powiedzieli, bo to jest obciach, taki prezydent. No, teraz mają prezydenta...
Bez obcia.
Tak, godny tego stanowiska. Ból Komorowski.
Kolejny jakiś tekst do harcerzy wyprodukował z taką ilością błędu, że...
No, szkoda czasu antenowego na tego pana. A, tak, no i teraz historia Kościoła. Faktycznie, jak tutaj ksiądz powiedział, nie trudno znaleźć ataków na Kościół, tylko starczy włączyć teraz internet. Kiedyś to radio się włączało za komuny, już można było opowiadać ciekawe rzeczy, a teraz internet. No i chyba dzisiaj czy wczoraj był wywiad na Onecie z panem senatorem Kazimierzem Kucem, który, jak pamiętam, popierał, to był taki pierwszy, który popierał Palikota, który walczy z Kościołem i z Krzyżem. I senator pan Kazimierz Kuc powiedział takie zdanie: Kościół mąci w głowach Polaków, bo żyje z kłamstwa. Kościół mąci w głowach Polaków, bo żyje z kłamstwa. To są słowa senatora. Osoba już dorosła, reżyser, tak, może za dorosła. Proszę Państwa, tutaj jest dużo tematów ciekawych, ale zapomniałem Państwu powiedzieć kilka słów tydzień temu o świętym, mało znanym. 23 lutego Kościół wspominał świętego Polikarpa, biskupa i męczennika. I kilka słów o tym świętym. Życie tego świętego możemy poznać z dziejów Kościoła w Smyrnie. Jest autentyczny dokument z pierwszych lat chrześcijaństwa, właśnie ze Smyrny. Święty Polikarp przyjął wiarę chrześcijańską około roku 80. Już jako bardzo młody człowiek i należał do uczniów świętego Jana Ewangelisty, który prawdopodobnie przed wygnaniem do Padmos, było to w roku 96, uczynił go biskupem Smyrny. I święty Polikarp sprawował rządy biskupie przez około 70 lat. Do jego uczniów należeli święty Ireneusz i pisarz, który miał na imię papież. I ten ostatni zapisał, że jego mistrz znał świętego Jana i innych, którzy oglądali Jezusa. I to jest bardzo ważne, bo tutaj często mówimy, że są tacy, którzy powtarzają, że to Pismo Święte było napisane 500 lat po Jezusie, legenda i tak dalej, i tak dalej. A tutaj dokumenty mówią, że, jeszcze raz powtórzę, że ten ostatni, ten, czyli papież, napisał, że Polikarp oglądał, że święty Jan i inni oglądali Jezusa. I od Eusebiusza, świętego Ireneusza i świętego Hieronima. Hieronim to ten, który przetłumaczył Pismo Święte na łacinę, Wulgatę. Dowiadujemy się, że około 158 roku Polikarp wybrał się do Rzymu, aby zasięgnąć rady papieża w sprawie terminu Wielkiego Postu, jako że istniała na ten temat różnica między Kościołem Wschodnim i Kościołem Zachodnim. Uzgodniono, że obydwa kościoły mogą zachować swoje zwyczaje i w czasie czwartego wielkiego prześladowania za panowania cesarza Lucjusza i Marka Aureliusza święty został pochwycony i postawiony przed prokonsulem. I ponieważ nie chciał wyrzec się wiary w Chrystusa, został skazany na śmierć przez spalenie. I autorzy dziejów kościoła w Smyrnie widzieli na własne oczy, że ogień go się nie imał, ale tworzy łuk nad jego głową. Wtedy przebito świętego i uchodząca z rany krew ugasiła ogień. Zdarzenie to miało miejsce około roku 166. Ciało świętego potem zostało spalone, ale chrześcijanie zebrali jego kości, które obecnie znajdują się w kościele świętego Ambrożego koło Rzymu. I tu jeszcze wspomniałem o Marku Aureliuszu. Marek Aureliusz przed śmiercią, a umarł chyba w 167 albo 8 roku, prawie się nawrócił na chrześcijaństwo. Umarł pod Wiedniem i według kronik rzymskich przestał prześladować żołnierzy legionistów, którzy wyznawali wiarę w Jezusa Chrystusa. Tyle na temat Polikarpa. Jeszcze tutaj parę zdań na temat właśnie dzisiejszego czytania. Jak tydzień temu, jak Państwo pamiętacie, tydzień temu było czytanie z Ewangelii Marka, z rozdział drugi, uzdrowienie sparaliżowanego, paralityka w Kafarnaum. Jednak dzisiaj było czytanie także z Ewangelii Marka, ale cofnęliśmy się do rozdziału pierwszego, do początku Ewangelii, kuszenie Pana Jezusa. I to taki parę szczegółów technicznych. Ewangelista Marek, będąc w Rzymie, pisze bardzo mało o kuszeniu Pana Jezusa. Możemy tylko przeczytać: był na pustyni 40 dni kuszony przez szatana. I taka jest Ewangelia według Marka. Napisał, co usłyszał od świętego Piotra. Piotra, nocnego świadka. I Piotra nie było na pustyni, dlatego Piotr w szczegółach opowiadał o wydarzeniach, które widział. Wielokrotnie czytamy w Ewangelii Marka, na przykład Pan Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba, Jana, na przykład gdzie uzdrowił dziewczynkę, potem przeistoczenie na górze, czy inne wydarzenia. I wtedy Piotr opisuje, Marek opisuje dokładnie te wydarzenia. Także ewangelista Mateusz i ewangelista Łukasz musieli korzystać z innych źródeł, opisując w szczegółach pobyt Pana Jezusa te 40 dni na pustyni. I dzisiaj było także czytanie pierwszego listu świętego Piotra, którego zakończenie cytowałem w ubiegłym tygodniu. Nie mogłem znaleźć tego listu świętego Piotra, bo mam już tak stare Pismo Święte, tam 26 lat, to już parę kartek brakowało, także to było tydzień temu. A dzisiaj był urywek listu świętego Piotra, rozdział 3, werset 18. I ten werset należy do najtrudniejszych tekstów Nowego Testamentu. Nie wiemy, co miał na myśli święty Piotr, kiedy pisał te słowa. I najgorzej, jak każdy na własną rękę interpretuje trudny tekst Pisma Świętego. I tu się nieraz czytam, że nawet biskupi ostrzegają księży, aby nie czynili tego. po prostu nie wiemy. Na przykład tutaj, ile chyba pamiętasz, jak był taki konkurs, zrobiłem na temat chrzest za umarłych. Tu miałem tyle problemów, tam dzwonili słuchacze, nawet do domu. A odpowiedź jest taka, do dzisiaj nie wiemy, co miał na myśli święty Paweł, jak pisał w liście do Koryntian o chrzcie za umarłych. Po prostu nie wiemy. I jeszcze może na koniec, tydzień temu, kończąc swoje wystąpienie, powiedziałem, że jeżeli ktoś ma problemy, przykładowo skłonności samobójcze, to nie tylko tabletki są lekarstwem. Jest modlitwa i modlitwa jest najlepszym lekarstwem. A najlepszym lekarzem to jest Pan Jezus. Niestety, dwa dni później następna tragedia w Kitchener. Jeszcze raz przypomnę, że w Kitchener obok kościoła świętego Marka jest od kilkunastu lat kaplica na adorację Świętego Sakramentu. 24 godziny na dobę. Jest wystawiona hostia w monstrancji. Może wytłumaczę, bo może niektórzy nie wiedzą, co to jest. Z łacińskiego monstrancja znaczy pokazywać, a hostia jest uobecnieniem Jezusa Chrystusa, Boga. Boga, prawdziwego człowieka, naszego brata. No to coś może nowego. Naszego brata jako człowiek. Pan Jezus sam nauczył nas modlić się. Ojcze nasz, czyli jesteśmy dziećmi Bożymi. I Pan Jezus rozumie każdego człowieka, jego problemy. Są sytuacje, kiedy tylko On może nam pomóc. Tylko On, Jezus Chrystus. I w kaplicy obok kościoła świętego Marka od wielu lat kaplica nigdy nie jest pusta. 24 godziny na dobę ktoś się modli. Oprócz oczywiście mszy świętej, kiedy jest w kościele, wtedy nie ma adoracji. Ludzie przychodzą na pewno z różnymi problemami. Prosić o pomoc, dziękować, czy po prostu adorować. Nikt się nie pyta, po co przyszedłeś. A w naszej tu parafii, w naszym kościele parafialnym, w każdy pierwszy piątek po mszy świętej wieczornej od godziny 8 do 10 jest także adoracja. No niestety miesiąc temu przed godziną 10 było oprócz mnie chyba tylko 3 albo 4 osoby. Czyli na tak ogromną społeczność polską, jaka jest w Kitchener-Waterloo, widzę, że nie ma zainteresowania wystawieniem hostii do adoracji. W Boga nie tylko trzeba wierzyć, ale trzeba zawierzyć Bogu, ufać Mu. To jest bardzo ważne. Dziękuję za uwagę.
Oczy wypatrzeć po manowcach się snuć i po snach. Jeśli z tobą, to w drogę bez butów i płaszcza. Więcej dawać i więcej brać. Jeśli szaleć, to szałem bez reszty. Tańcem napełniać swój świat. Jeśli płakać, to płaczę prawdziwym, prawdziwym. W życie iść z tobą, choćby pod wiatr. Z wiatrem pragnień w torbie, z głową zawróconą. Śmiać się z samotności, z szarych, pustych dni, z szarych, smutnych dni. Słońcu zabrać złoto, prawdzie prawdziwość, świętym święte dni, świętym święte sny. Jeśli szukać, to w całym świecie, na niebiosach i nawet na dnie. Jeśli wybrać, to raz i na zawsze, na zawsze. A gdy pamiętasz,
To prawdziwa perła, drodzy Państwo, w moim archiwum. 10 lat temu odbyła się impreza w Polskim Domu z poezją Bolesława Czernowcana i pani Bogumił Jaś. I tam na tym koncercie wystąpiła młoda, nie wiem, chyba wtedy 16 lat miała, Justyna Kubicka z bratem Wojtkiem swoim, który grał na flecie, komponowała Magda Tomsińska na gitarze. Jeszcze jeden utwór postaram się Państwu przedstawić. Są też piękne recytacje pani Karkuszewskiej. Posłuchamy może przy okazji. Drodzy Państwo, teraz trochę powrót na ziemię, czyli nasza reklama stacji radiowej. Księże Piotrze, sekretarz Episkopatu Polski wystosował list. Wielka burza. Ja tutaj już mam przygotowaną wypowiedź profesora w polskim punkcie widzenia profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej, bardzo często słuchanego w naszym studio. A może przybliżymy temat, dlaczego, co i o co tu chodzi. To był list na Wielki Tydzień, który poświęcił arcybiskup Michalik. I tam umieścił jedno zdanie, którego to czepiło się całe towarzystwo medialne w Polsce. A kto szczególnie, dowiemy się właśnie z tej relacji. Otóż wielu z nas nie rozumie pewnych tekstów, są wśród nas również ludzie, którzy nie wierzą w masonerię, nie wiedzą, co to jest masoneria, nie wiedzą, co ma za cele. Te spotkanie za chwilę, które Państwu przedstawimy w audycji zwanej Polski Punkt Widzenia, bardzo jasno pan profesor tłumaczy. Ksiądz nam przybliży może, o co tu zaczęła się ta cała wojna medialna i odwrócenie uwagi od tego, co się dzieje w kraju.
Znaczy, najlepiej posłużyć się tutaj tymi wielkimi osobistościami, które naprawdę ten temat znają i jak Państwo pamiętacie, wiele razy na falach
Radio Późnej Porze profesor Waldemar Chrostos
ten temat poruszaliśmy, obecności masonerii. Proszę Państwa, Kościół, masoneria to są dwie przeciwstawne moce. Kościół jest instytucją ludzko-boską, która prowadzi do zbawienia. Zbawienia ludzi, którzy chcą pod ten płaszcz Kościoła wejść i utożsamić się z Kościołem i słuchać Kościoła i słuchać jego nauki. To wtedy, jak ktoś słucha, to i przyjmuje, a jak przyjmuje, to zaczyna żyć tak, jak Kościół naucza. No ale Książę Ciemności, szatan, ma inne zdanie. Jest absolutnie, totalnie przeciwny Kościołowi i buduje swoje instytucje. I proszę Państwa, masoneria jest instytucją satanistyczną, która jest przede wszystkim założona po to, żeby przeciwstawić się Kościołowi. Kościołowi, który ma ludzi zachęcać do zbawienia przez dobre, moralne życie. Oczywiście są różne stopnie masonerii i jest może nie czas, żeby o tym mówić. Są różne stopnie wtajemniczenia. Ci tacy chłopcy na posyłki, ci tacy masoni pierwszych stopni, to nawet nie wiedzą, gdzie oni tam są. Ja to zawsze jestem, za to zawsze jestem takim współczujący tym ludziom, bo to stare chłopy czasami, 50, 60, 70 lat i należą do takiego przedszkola masońskiego, no ale niemniej masonerii, właśnie Lions Club czy Rotary Club. No i potem przychodzi taki moment, kiedy Pan Bóg ich powołuje, umierają te chłopy. No i potem widzę gdzieś w gazecie, że aktywny katolik, był wszędzie, ale patrzę, że był członkiem Rotary Club czy Lions Club. No to mi się potem aż oczy zamykają i nie mam ochoty w ogóle podczas mszy świętej mówić cokolwiek. Nie jest to czas, żeby bronić Kościoła i akurat atakować masonerię, tylko takie współczucie się we mnie rodzi, dlaczego tak inteligentny człowiek dał się tak zwieść, że jest członkiem tego typu organizacji, a jeszcze jego rodzina mówi, a proszę księdza, a to tylko sprawy charytatywne, a to on tak pomagał tym dzieciom, a przecież to jest nieprawda. Są katolickie organizacje, są charytatywne, można pięknie pomagać, a nie trzeba pomagać dzieciom, ofiarowując powiedzmy te $100 za przedając swoją duszę diabłu. No przepraszam bardzo, no tego nie trzeba. Jak ktoś jest ignorantem i głupi, to jeszcze można to zrozumieć, jeżeli się rozmawia przed śmiercią, ale to potem, no właśnie, no to jak ta uroczystość ma być? Czy w kościele, czy potem, czy w loży maszońskiej? Oni mają swoje świątynie, swoje templum, prawda? Ale to jest takie przedszkole, ale proszę Państwa, tych masonerii jest dużo. I problem polega na tym, że arcybiskup Michalik, który jest arcybiskupem przemyskim, ale równocześnie głową czy twarzą biskupów polskich, Episkopatu Polski, ponieważ jest przewodniczącym Episkopatu Polski, napisał list, jak każdy pasterz, biskup, na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu i między innymi napisał o tych zagrożeniach, które no, niszczą Kościół, niszczą człowieka i gdy niszczą człowieka te wszystkie izmy, liberalizmy, globalizmy, komunizmy, faszyzmy i tak dalej, jest właśnie pośród nich masoneria. I gdy uderzyć w stół, nożyce się odzywają. O nie, nie, nie. Sam główny mason polski Cegielski się nie odezwał, który został zapytany przez agentów Żydowskiej Gazety dla Polaków, pani jakiejś tam Kwaśniewskiej, redaktor Kwaśniewski z Gazety Wyborczej. No, panie główny masonie polski, czy naprawdę masoneria istnieje. Ten nie powiedział, że istnieje, choć jest szefem masonerii na całą Polskę. I to jest bardzo charakterystyczne. Gdy w latach 80. otwierała się tak Polska na cały świat, na informacje, masonerii postanowili się ujawnić w Polsce. Zaczęły wychodzić książki, artykuły. Zaczęli swoją obecność w Polsce zaznaczać poprzez artykuły w codziennej prasie. Ale potem, gdy ludzie się dowiedzieli jednak, niektórzy, co to jest ta masoneria, że nie tylko organizacja charytatywna, bo to takie zamazywanie obrazu, to zamknęli się. I teraz właściwie nie wiemy, jakie są obeliencje w Polsce, jakie są porządki i obrządki masońskie. Wiemy, że to są tysiące, dziesiątki tysięcy, w Polsce dziesiątki tysięcy ludzi, którzy należą do różnych organizacji, różnych obrządków masońskich. My na falach naszego radia mówiliśmy o takiej bardzo groźnej masonerii, najgroźniejszej, złożonej z samych Żydów. Jest to B'nai B'rith, organizacja masońska, która hulała, że tak powiem, w Polsce międzywojennej, do tego stopnia hulała, że prezydent Mościski bezpośrednio przed wojną postanowił ją po prostu rozwiązać. Rozwiązać i koniec. Natomiast przywrócił ją do życia, no niestety świętej pamięci, Lech Kaczyński, ile to, ze 3 lata temu. I to jest organizacja, która no nie służy na pewno dobru naszej ojczyzny, delikatnie mówiąc, i Kościołowi. Członkami tej loży masońskiej mogą być tylko Żydzi, mimo że mówią po polsku. I to jest organizacja tak zwanych Synów Przymierza, typowo syjonistyczna, typowo przeciwko Polsce, typowo przeciwko polskim audycjom, polskim programom, katolicyzmowi. Różnie mogą mówić i mydlić oczy, ale istota jest taka. I gdy właśnie arcybiskup Michalik, twarz polskiego episkopatu, napomknął tylko w swoim takim niewinnym liście pasterskim o działalności, zgubnej działalności masońskiej w Polsce, różne tak zwane autorytety moralne od razu ruszyły do ataku, mówiąc, że a masonerii nie ma, a masonów nie ma, a jeżeli jest, to tylko sprawy charytatywne. Proszę Państwa, od 200 lat Kościół ustami papieża mówił bardzo jasno poprzez encykliki, specjalne dokumenty, ich jest ponad 200 wydane przez Ojca Świętego i przez Stolicę Świętą i wszystkie w czambuł potępiają masonerię i masonów jako ludzi szatana. Tak w jednym zdaniu można powiedzieć. Może kiedyś będzie czas, to możemy zanalizować jakąś jedną, drugą encyklikę, które analizowały no właśnie, te wszystkie ruchy, które powstawały od XVIII przez XIX i XX wiek i one zawsze były przeciwko Kościołowi, czyli przeciwko samemu Jezusowi Chrystusowi. A posłuchajmy teraz słów pana profesora
Piotr Jaroszyński.
Piotr Jaroszyński
w studiu telewizji Trwam w cyklicznej audycji Polski Punkt Widzenia. Zapraszam Państwa do wysłuchania tego programu.
Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam Pana w studiu, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Panie profesorze, metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Józef Michalik od kilku ostatnich dni jest atakowany za swój list pasterski na Wielki Post, w którym zwraca uwagę swoim wiernym na realne zagrożenia płynące z rozpowszechnianego obecnie światopoglądu. Problem w tym, że treść tego listu jest traktowana przez media i przez komentatorów bardzo wybiórczo. Rejestr właściwie redukowany do pewnego wydźwięku politycznego. Tymczasem jest to przede wszystkim pasterskie pouczenie.
Tak, tylko że media nie są zainteresowane treścią religijną, ale przede wszystkim polityczną i ideologiczną. I w związku z tym, ponieważ są tam fragmenty dotyczące genezy ideologicznej tego, co dzieje się w Polsce, a zwłaszcza co dzieje się w związku z różnymi akcjami przeciwko Kościołowi i to zostało nazwane po imieniu, no w związku z tym właśnie pojawił się taki skomasowany kontratak.
No trudno nie zgodzić się z tą diagnozą, kiedy ksiądz arcybiskup mówi o mnogości kłamstwa, manipulacji, fałszywych oskarżeniach, niedotrzymywanych obietnicach i to wszystko powoduje, że ludzie przestają jakby szukać prawdy, a idą bardziej za kłamstwem, za prorokami, za fałszywymi prorokami.
No oczywiście ludzie mogą się z tym zgadzać, jedni ludzie, natomiast ci ludzie, którzy kłamią, nie będą się zgadzać, ponieważ w ten sposób są obnażeni i dlatego też uderzono w stół i odezwały się nożyce i ja bym tak odbierał właśnie tę tak w sumie niezwykłą reakcję, bo ta reakcja jest no potężna i widać jak zastosowano metodę przekazywania z jednego medium do drugiego tych odpowiedzi przeciwko arcybiskupowi i to na takim poziomie ogólności, żeby właściwie nie można było podjąć żadnej polemiki. Także jest to wyćwiczony manewr, który ma doprowadzić do zdezawuowania Kościoła, a przede wszystkim samego arcybiskupa.
Czyli sam komentarz, same wypowiedzi na temat tego listu można potraktować także jako pewnego rodzaju ataki na Kościół.
Tak, i to są czyste zabiegi propagandowe. To znaczy one są według klucza, wyłuczonego klucza.
Jakiego klucza?
Klucz, no w PRL-u istniało zjawisko tak zwanych politruków, prawda, czy oficerów politycznych, czy partyjnych ideologów. I ja nawet sam w Instytucie Pamięci Narodowej spotykałem się z dokumentami, gdzie analizowano zachowanie sali, pytania, jakie padają z sali i jak na te pytania odpowiadać. I właśnie tutaj mamy do czynienia z zastosowaniem niektórych sztuk walki słownej,
tak,
zaczerpniętej właśnie z PRL-u. I jak wiadomo, no, wśród tych osób jest sporo, które należały do PZPR-u. I w związku z tym dla nich to jest chleb codzienny.
Ksiądz arcybiskup w tym liście zachęca do pewnej refleksji w związku z Wielkim Postem. Refleksji na temat kuszenia, na temat szatana, na temat słabości człowieka. Ale także mówi o tym, że wszyscy jesteśmy w pewnym sensie zatopieni w pewnej kulturze postmodernizmu. Czy moglibyśmy trochę więcej na ten temat powiedzieć? Czym jest ta kultura postmodernizmu? Skąd się wzięła? Na czym się opiera? Jakie zagrożenia ze sobą niesie?
Postmodernizm jest to takie nowe słowo, które odwołuje się do sytuacji, w jakiej znajduje się świat po okresie oświecenia. Bo modernizm w tym kontekście oznacza oświecenie. I przypomnijmy, że oświecenie to był czas między innymi rewolucji francuskiej.
Okrutne.
Właśnie, kiedy w imię rozumu niszczono religię, zabijano księży, zabijano katolików. Symbolem jest oczywiście ta straszna rzeź Wandei. I chodzi teraz o to, że postmodernizm ma te same cele co modernizm, a więc walka z Kościołem, ale już przy pomocy bardziej wyrafinowanych metod. I są to metody, które należą w tej chwili przede wszystkim do sfery walki ideologicznej za pośrednictwem mediów i za pomocą zdobytych dzięki manipulowanej demokracji wysokim stanowiskom. I to jest właśnie jakby ten cały scenariusz tego, co się dzieje. To jest postmodernizm, to są cele modernizmu, oświecenia, ale realizowane w sposób bardziej wyrafinowany, przebiegły, sprytny. I dlatego nazwanie pewnych źródeł tych zagrożeń po imieniu stanowi pewien sygnał dla tych środowisk postmodernistycznych, żeby natychmiast jakby zgasić taki głos, żeby wierzący nie obudzili się, żeby nie zaczęli zastanawiać się nad tym, jaka jest bardziej zasadnicza geneza tego, co się w Polsce dzieje, bo atak na Kościół jest po prostu nieprawdopodobny. To właściwie równa się czasom stalinowskim.
No właśnie, ksiądz arcybiskup cytuje także panią Margarit Peters, dyrektor Instytutu na Rzecz Dialogu Międzykulturowego, która stwierdza, że nadchodzą rewolucyjne czasy, tak to określa, rewolucyjne zmiany polityczne i kulturowe na skalę światową. Jakie to zmiany?
Tak, przede wszystkim zmiany rewolucyjne dotyczą odejścia od klasycznej koncepcji człowieka i środowiska, w jakim żyje. Środowiska, które wyrasta z natury, a ostatecznie, ponieważ natura jest, pochodzi od Boga, dotyczy całego stworzenia. A więc chodzi o to, że człowiek przestaje być traktowany jako podmiot, jako osoba. Naturalnym środowiskiem jego powołania do życia i rozwoju przestaje być rodzina i środowiskiem, gdzie rozwija swoje aspiracje i wspólnotą, której się najlepiej czuje, jest naród, to również ma zostać odrzucone. I ta rewolucja właśnie odrzuca po kolei człowieka jako osobę, rodzinę, naród i Kościół katolicki, który instytucjonalnie broni właśnie tych zasad tradycyjnych, naturalnych dla człowieka, ponieważ poprzez zniszczenie Kościoła sądzą, że uda im się całkowicie przeprowadzić rewolucję, jakby wyrzucić człowieka z kolebki jego normalnego życia i rozwoju.
Ale to oznacza konieczność zbudowania nowego języka i nowego słownika pojęć, żeby zamienić to, co było.
Ten proces trwa. Ten proces trwa i jest pilotowany przez poprawność polityczną. Polega on na tym, żeby albo tworzyć nowe słowa na bazie, im jest łatwo w tej chwili, ponieważ zdobywając stanowiska ministrów edukacji czy nauki, oni eliminują z procesu wykształcenia Grekę i Łacinę i czerpią z tych języków, jak samo słowo postmodernizm, prawda? To jest słowo, którego normalny, przeciętny zjadacz chleba, nawet jak jest magistrem, to on nie rozumie, bo to jest, przecież to pochodzi z łaciny, a on łaciny nie miał. Ale właśnie albo zostawiają słowa po to, żeby podmienić im znaczenia. I w ten sposób ludzie są skołowani jako społeczność, bo język, który służy właśnie komunikacji i jednoczeniu, w tym momencie nie służy komunikacji, tylko dezinformacji i rozbijaniu społeczności ludzkich, a nawet samego człowieka.
A czy moglibyśmy jakiś konkretny przykład, tak ad hoc, takiego podmieniania pojęć nowego języka, który ewentualnie...
No najprostszy, solidarność. Przecież proszę zobaczyć, co znaczyła solidarność, kiedy ten związek powstał, kiedy się rozwijał, a co znaczy dzisiaj. Przecież to są zupełnie dwie rzeczywistości inne. Takie proste słowo, prawda? Niby znajome. I okazuje się, że do głosu i w 89 roku i obecnie dochodzą ludzie, którzy reprezentowali właśnie to lewe czy liberalne skrzydło pochodzenia komunistycznego i oni przechwycili zarówno siłę związku, jak i też sens, a więc i cel, i nadzieję.
I oni teraz uważają się za spadkobierców Solidarności przede wszystkim.
Tak, siedział 5 dni w więzieniu i w związku z tym uważa, że jemu w związku z tym przysługuje prawo do tego, żeby kierować całą Polską.
No i między innymi takie wypowiedzi pod adresem księdza arcybiskupa i takich osób też mieliśmy w tym ostatnim czasie. No ale tutaj mamy fragment, który jakby jest szczególnie komentowany. Może jednak skupmy się na nim. Nie możemy go ominąć. Cytujemy tutaj z listu pasterskiego księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Taki fragment. Kościół jest naszym domem. Zacytujemy oczywiście taki fragment, żebyśmy mogli to rozumieć, nie w takim, w taki sposób, w jaki media to cytują, czyli jedno ostatnie zdanie. A więc czytajmy. Kościół jest naszym domem, uświadamiamy sobie coraz intensywniej w tym roku, a troska o atmosferę wewnętrzną Kościoła spoczywa na każdym z nas i na nas wszystkich. Widzimy, jak planowo atakowany jest dziś Kościół przez różne środowiska libertyńskie, ateistyczne i masońskie. Nie oszczędzają Kościoła liberalne telewizje i także pisma. Masońskie.
Tak, tam są trzy takie, trzy jakby grupy nazwane. To są libertyni, ateiści i masoni. I może warto byłoby wyjaśnić, co to znaczy, bo znowu poruszamy się w kręgu słów, dwa słowa łacińskie, jedno słowo francuskie. Otóż libertyni, od liber to wolny, w tym wypadku chodziło o skrajną grupę tych, którzy odrzucają przykazania Boże i przykazania prawa naturalnego, przede wszystkim na rzecz całkowitej swobody seksualnej. To jest klucz. Czyli środowiska libertyńskie to są takie, które mówią, że wszystko wolno, nie ma żadnych zahamowań. I one właśnie promują wówczas tam, gdzie mogą, postawy i te, które nazywamy zdemoralizowanymi. Dlatego te środowiska są bardzo groźne i dla rozwoju człowieka, i dla rodziny, i dla przyszłości narodu.
Więc mamy relatywizm moralny, aborcję, oczywiście, że seksualizm, tak po kolei.
Oczywiście, że tak. To może być, a może być i pedofilia. Dlaczego nie? A jakie są granice, jak to wszystko jest umowne? Następny krok to będzie pedofilia, tylko że nie nazwą tego pedofilią, tyle że obniżą wiek, na przykład do 9 lat. Prawda? I to jest ten manewr bardzo sprytny. Druga rzecz to jest środowisko ateistów, czyli tych, którzy nie wierzą w Boga, odrzucają Boga i z praktyki wiemy, że chociaż oczywiście indywidualnie są ateiści, ludzie, którzy mogą być bardzo w porządku moralnie, niemniej jednak ateizm najczęściej przeradza się w ateizm wojujący, a więc taki, którego celem nie jest tylko zachowanie mojej niewiary, ale doprowadzenie do tego, żeby inni nie wierzyli. I to jest właśnie ateizm wojujący. I trzeci to są masoni, le maçon po francusku to jest budowniczy. I jak wiemy, nie ma czegoś takiego jak jedna organizacja masońska na całym świecie. Tak jak powiedzmy sobie, jest jeden kościół katolicki. To są różne odłamy. I teraz, co jest ważne, co jest charakterystyczne i co my powinniśmy zrozumieć? Po pierwsze, że są to organizacje tajne. W związku z tym my tak dokładnie nie wiemy, jak konkretnie wyglądają ich programy czy plany działania. Przecież się spotykają. Druga rzecz, co warto wiedzieć, że co innego te organizacje masońskie w Europie, a co innego w Ameryce Północnej. W Ameryce Północnej mają bardziej charakter deistyczny, czyli otwarty na Boga i nie walczą z religią wprost. Natomiast organizacje masońskie w Europie, czego sztandarowym przykładem jest właśnie Francja, są zdecydowanie antyreligijne, w tym szczególnie antykatolickie. I teraz co jest ważne, że w wielu miastach Europy Zachodniej, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, organizacje te nie kryją się. To znaczy idziemy ulicą i widzimy wielki budynek i napisane jest Masonic Temple, świątynia masońska, prawda? Albo jest jakiś inny gmach i napisane, że tu mają swoje miejsce masoni. Natomiast w przypadku Polski występują ostrożniej, dlatego że nie ma jawnie świątyń masońskich czy miejsca, gdzie się spotykają. Widocznie jest jakaś taka taktyka, żeby jakby nie drażnić, nie eksponować się. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że koniec końców w tej strategii chodzi o to, żeby ze słowem mason w Polsce było skojarzenie wyłącznie takie niewiarygodne, że nie ma, to jest kosmita, to jest prawie kosmita.
Historia
albo kosmita. Tymczasem przecież w okresie PRL-u były te związki nielegalne, teraz są legalne. Przecież kilka lat temu została zalegalizowana wielka żydowska masoneria Mnajbrief. I co tu mówić, że tego nie ma, kiedy to jest? Jeszcze pamiętamy, że w deklaracji określono, że głównym celem jest zniszczenie Radia Maryja. A więc chodzi o to, żeby nie wdawać się w zbyt daleko idące teorie spiskowe, bo to wymaga w ogóle innych badań i nie jest wcale takie łatwe, skoro to są organizacje tajne, ale po pewnych skutkach i działaniach i porównując to, co dzieje się w innych krajach, musimy sobie uświadomić, że jest właśnie taka tendencja, czasami bardzo silna, żeby zwalczyć Kościół katolicki. Dlaczego? Dlatego, że masoneria nie uznaje Kościoła katolickiego. I ich celem jest budowa nowego człowieka i nowego społeczeństwa. A jakiego? No, jeżeli odrzucają Kościół katolicki, to oczywiście, że to nie może być katolik. I w ten sposób, co innego, jeśli ktoś mówi o pluralizmie, że niech sobie będzie mason, niech sobie będzie, tylko problem polega na tym, że jak dostanie wysokie stanowisko w państwie i decydować będzie o moim losie, czy mojej rodziny, czy naszego narodu, to on może wykorzystać lub być sterowany przez te środowiska do tego, żeby realizować ich cel, a nie nasz cel. I tu jest właśnie wielkie niebezpieczeństwo.
Czyli mamy do czynienia, można tak powiedzieć otwarcie, że mamy do czynienia z pewnym zaplanowanym zwalczaniem, atakowaniem Kościoła.
To wynika z zasad określonych środowisk masońskich. Właśnie działanie zaplanowane w kierunku realizacji swoich celów. I po drodze przeszkodą jest Kościół katolicki. I dlatego też właśnie od już dłuższego czasu, przecież te rzeczy są udokumentowane, papieże bardzo ostro podchodzili do problemu relacji między masonerią i Kościołem, stwierdzając, co obowiązuje do dzisiaj, że katolik, który staje się masonem, popełnia grzech ciężki i podlega ekskomunice, więc to są rzeczy poważne, to nad tym trzeba się zastanowić i dawać wiarę raczej papieżowi niż jakimś dziennikarzom czy ekspolitykom, których właściwie nie znamy, nie wiemy, kto to jest i tym bardziej dlaczego mamy ufać komuś takiemu, że on mówi to z troską o naszym dobru. Ja mu nie ufam, natomiast papieżowi ufam.
Czyli albo się jest katolikiem, albo się sympatyzuje z masonerią.
Tak, to są dwa różne światy.
Panie profesorze, dziękuję za przybycie do studia. Ja przypomnę, naszym gościem był dziś profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A ja Państwu dziękuję oczywiście za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie programu Polski Punkt Widzenia w poniedziałek, godzina 21:40. Do zobaczenia.
Szukają wielkiej wiary, kiedy rozpacz wielka. Szukają świętych, co wiedzą na pewno, jak daleko odbiegać od swego ciała. Szukają wielkiej wiary, kiedy rozpacz wielka. Szukają świętych, co wiedzą na pewno, jak daleko odbiegać od swego ciała. A ty góry przeniosłaś, chodziłaś po morzu, choć mówiłaś wierzącym tyle jeszcze nie wiem. A ty góry przeniosłaś, chodziłaś po morzu, choć mówiłaś wierzącym tyle jeszcze nie wiem. Co wiedzą na pewno, jak daleko odbiegać od swego ciała. Szukają wielkiej wiary, kiedy rozpacz wielka. Szukają świętych, co wiedzą na pewno, jak daleko odbiegać od swego ciała. A ty gór przeniosłaś, chodziłaś po morzu, choć mówiłaś wierzącym tyle jeszcze nie wiem. Ty góry przeniosłaś, chodziłaś po morzu, choć mówiłaś wierzącym tyle jeszcze nie wiem.
Perełka, Ania Majewska, Justyna Kubicka i brat Wojtek. To nasi miejscowi artyści. No nie wiem, jaka ich dalsza droga, ale to sprzed 10 lat z archiwum mojego, które posiadam z nagrań. Z wieczoru poświęconego poezji dwojga poetów zamieszkałych w naszym środowisku. Pani Bogusławia Jasi i pana Czernewca na Bolka. Drodzy Państwo, jeszcze jeden utwór może spuścimy w przyszłym tygodniu i wiersze, które recytuje pani Karkuszewska. A teraz chciałem poprosić księdza Piotra, bo w ostatnim końcu jest przeciekawy artykuł, który też mówi, jest jakby nawiązany do tego, co dzieje się w tej chwili w Polsce. Ma powiązanie to wszystko. A do czego dochodzi? No to proszę posłuchać, drodzy Państwo. Otóż Andrzej Kumor podsumował to w swoim cotygodniowym artykule.
Pod tytułem Uderzająca egzotyka. Andrzej Kumor. Podobno szef izraelskiego lotnictwa szczyci się wyczynem nad Auschwitz, kiedy to jako dowódca trójki F-15 zaordynował przelot nad obozem, salutując pomordowanym w ceremonii, w której uczestniczyły też inne formacje izraelskiej armii. Żydzi wracali właśnie samolotami z pokazu w Radomiu i mieli pozwolenie na przelot nad Wysokim Pułapie, tymczasem bez pozwolenia polskiej kontroli przestrzeni powietrznej zniżyli się tak, by zebrani na terenie obozu mogli ich zobaczyć i wykonali jedną ewolucję. Pisałem wówczas, że to skandal, że tego rodzaju przelot odbył się bez towarzystwa polskich samolotów. Okazuje się, że było jeszcze lepiej. Dowódca owych samolotów, obecny generał i szef lotnictwa Izraela Amir Eshel, postanowił, że nie podporządkuje się Polakom, bo przez 800 lat musieliśmy, jak powiedział, ich słuchać, ale teraz już się ich słuchać nie musimy. Ewolucję izraelskich F-15 obejrzałem sobie na YouTube. W propagandowym filmie ichniej armii, powiedzmy, nic wielkiego się nie stało, bo znów Żydzi nie latali tak nisko, żeby zrywać czapki z głów. Chodzi jedynie o bezczelność, o sam fakt pokazania Polakom środkowego palca. Potwierdza to raz jeszcze, że niby przyjazne stosunki z Izraelem, jakimi szczycą się rządzący trzecią RP, mają całkiem niesymetryczny charakter. Co Polska daje Żydom? Otóż polisę ubezpieczeniową na wypadek skażenia w rezultacie wojny. Lebensraum ewakuacyjny. De facto pasaż do Unii Europejskiej, której obywatelami automatycznie stają się Żydzi pozyskujący polskie paszporty. Poparcie dyplomatyczne na wszystkich frontach, duży rynek dla przemysłu zbrojeniowego, możliwość pozyskania żołnierza. Właśnie przeczytałem o wspólnych lotach ćwiczebnych polskich F-16 z izraelskim lotnictwem na pustynią Negev. Ćwiczenia mają symulować walki powietrzne i atakowanie celów naziemnych. Czyżbyśmy więc mieli też w myśl realizacji tego niesymetrycznego sojuszu wybierać się z Żydami na Iran, wespół z wojskami koalicyjnymi, na przykład rumuńskimi? Niedwuznacznie zasugerował to w Rzeczpospolitej Piotr Zychowicz, że w sytuacji, gdy izraelskie samoloty zaczną bombardować Iran, izraelskim dyplomatom po takich wypowiedziach jak Eshela trudno będzie pozyskać poparcie w Warszawie. Powiem uczciwie, nie ma to żadnego znaczenia. Żydzi wiedzą, że w Polsce i wobec Polaków mogą sobie pozwolić na bardzo wiele. Być może nie jesteśmy jeszcze ich terytorium zależnym, ale jest blisko. Partia prożydowska ma w Warszawie silne umocowanie. Wspomniany Zychowicz przytacza znanego publicystę Jeffreya Goldberga, który napisał: nad Auschwitz Eshel dokonał symbolicznej zemsty na Polakach, którzy upokarzali Żydów w trakcie stuleci, które doprowadziły do Holokaustu. Jego ówczesny dowódca uznał, że ten przelot był najlepszym dowodem, że syjonistyczne przekonania i Żydzi mogą liczyć tylko na siebie są prawdziwe. A więc może chodzi po prostu o to, że dzisiaj Żydzi mogą się na nas odegrać i psychicznie odreagować? Jeśli słowa Eshela rzeczywiście uznać za parafrazę myślenia Żydów o Polsce, to znaczy, że zwolennicy wyjątkowego strategicznego sojuszu z Izraelem niebezpiecznie chwycili się brzytwy. Była to nigdy niepublikowana oficjalna koncepcja oparcia zabezpieczenia Polski na Izraelu. To między innymi efektem tej właśnie koncepcji jest ścisła współpraca wojskowa Izraela i Polski. polegająca głównie na sprzedaży Polsce izraelskiego sprzętu. Zwolennikiem tego pomysłu był m.in. prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński. Opiera się on na kilku założeniach centralnych. Po pierwsze, pozycja Niemiec będzie się umacniać i w naturalny sposób zagrażać Polsce, która po wojnie uzyskała znaczne tereny poniemieckie. Po drugie, Rosja będzie dążyła do odbudowy strategicznej pozycji w Europie, zaś układ o ograniczenie zbrojeń konwencjonalnych niejako potwierdzi wyjątkowy status byłych państw satelickich. Po trzecie, jako państwo satelickie jedynym krajem zdolnym zapewnić Polsce bezpieczeństwo są Stany Zjednoczone. Największy wpływ na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych mają Żydzi. Po czwarte, Żydzi mają bliskie stosunki z Polską, obojętnie dobre czy złe, ale stosunki. Po piąte, im więcej zaangażowania Izraela w Polsce, tym większe polskie bezpieczeństwo. No, niestety, nie do końca. Dzisiaj widać, że interes izraelski w Polsce nie zagwarantuje polskich nabytków powojennych na Zachodzie i ograniczać się będzie do zainteresowania krajem prywislańskim. A nawet i to może nie, bo Izrael może sam mieć poważne kłopoty w dziedzinie zagwarantowania sobie bezpieczeństwa. Stąd też wspólne ćwiczenia polskich F-16 nad pustynią Negev. Chwyciliśmy się więc brzytwy, która dzisiaj może nam sporo krwi upuścić. Nie mówiąc już o innych aspektach tej sprawy. Mimo bliskich kontaktów z Żydami, niestety za mało się od nich uczymy. A jest czego? Choćby owego syjonistycznego przekonania, że powinno się liczyć tylko na siebie. Tymczasem zamiast budować państwo polskie, szukamy egzotycznych sojuszy i one niedługo dadzą nam znać o sobie. Andrzej Kumor, Goniec.
Drodzy Państwo, jak zwykle czas nasz ucieka. Chciałem Państwu tylko zaanonsować, warto posłuchać piękną ocenę sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, profesor Andrzej Zybertowicz, fragmencik tylko.
Co się wydarzy, co się wydarzyło. No trochę czasu minęło od ostatniego spotkania. Panie profesorze, w jakim jesteśmy dzisiaj położeniu jako społeczeństwo? My jesteśmy po studniach rządu Platformy Obywatelskiej. Pytamy się też po różnych wypowiedziach polityków o rolę mówienia nieprawdy albo kłamstwa właśnie w polityce. Chodzi o wypowiedź niedawno mówicę też premiera a propos emerytur naszych i również publikacja dzisiejsza, chociażby uważam, że. Jak pan to widzi, jak pan ocenia to wszystko też w kontekście braku miejsca jak na razie dla telewizji Trwam w tym multipleksie cyfrowym?
Tak, to jest seria zdarzeń, które się ze sobą wiążą, one się wiążą, jakby powiedział socjolog, strukturalnie. Ja za chwilę spróbuję to słuchaczom naświetlić, chociaż te zdarzenia się wiążą często w taki sposób, że nie widzimy tych związków. Może zacznę od takiego
elementu. Drodzy Państwo, większość na stronie internetowej Radio Maria w audycjach aktualności dnia. Spotkanie z profesorem Zybertowiczem z 20 lutego. Razy posłuchać. A teraz już piękna piosenka. Ksiądz Piotr czeka na kolejną piękną piosenkę Macieja Wróblewskiego.
Potęgi i chwały, co się otaczał tarczą swej.
Piękną pieśnią narodową żegnamy Państwa dzisiaj, bardzo serdecznie zapraszając na kolejną audycję już za tydzień. Żegnają Państwa
błogosławionego tygodnia, pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Szczęść Boże, ksiądz Piotr.
Jan Mazur, dobranoc.
Przypominamy, że w naszej parafii w najbliższy piątek rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. Zapraszamy serdecznie.
Za najświętszą sprawę.
the region's number one community station.
And the greatest music of all time. On FM 98.